Sportowa Arena.
9 minut po godzinie 21. Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Program realizuje Krzysztof Jankowski, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Dzisiaj o sportach walki, bo dawno nie rozmawialiśmy o sportach walki, a sporo się działo w poznańskim judo. Za sprawą przede wszystkim Akademii Judo Poznań, czyli klubu, który ponad 10 lat już funkcjonuje na sportowej mapie stolicy Wielkopolski. Zatem panowie pozwolicie, że rozpocznę od pań, bo dużo dobrego dzięki paniom się ostatnio działo. Zatem Eliza Wróblewska, aktualna mistrzyni Polski, ale przede wszystkim młodzieżowa mistrzyni Europy, a zresztą czy przede wszystkim, który sukces co znaczy, bo ich było więcej, to sobie jeszcze porozmawiamy. Dobry wieczór, Elizo.
Dobry wieczór.
Jest też kolejna utalentowana judoczka Akademii Judo Poznań, aktualna akademicka mistrzyni Polski, na
tak,
przykład Agata Szafran. Dobry wieczór, Agato.
Dobry wieczór.
No i są ci, którzy stoją za stroną sportową i organizacyjną Poznańskiej Akademii Judo, czyli prezes i główny trener klubu Radosław Miśkiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz menadżer, ten, który dba o to, żeby się chociażby dziewczynom dobrze trenowało. Prezesowi dobrze pracowało i też trenowało, czyli Rafał Konowski. Dobry wieczór, Rafale.
Dobry wieczór.
Tyle w poznańskim sporcie już funkcjonuje, w wielu klubach i instytucjach funkcjonował. Wreszcie udało się ciebie do studia zaprosić i cieszę się, bo jak się robi sport w Poznaniu? To jest takie pytanie, które mnie interesuje, bo nie jest to łatwe
nie
miasto. A nie jest to łatwe miasto często do robienia dobrego, wyczynowego sportu. Akademia Judo to oczywiście trenujące zawodniczki, to oczywiście imprezy sportowe, które organizujecie i panie prezesie, sporo się właśnie w listopadzie działo i dlatego troszeczkę czekaliśmy, żeby to wszystko spuentować, bo i turniej, i kamp z gwiazdą Bischoffem niemieckim, byłym judoką, mistrzem olimpijskim zresztą z Pekinu. Można powiedzieć, że intensywny listopad.
No tak się złożyło przez koronawirusa, wszystko się złożyło nam na listopad. Też tak podjęliśmy decyzję, że połączymy turniej z kampem. No więc mieliśmy duże wyzwanie, żeby to wszystko pogodzić. No ale mam nadzieję, że się udało, wszyscy zadowoleni wyjechali, więc jesteśmy szczęśliwi, że już to za nami i czekamy na kolejne
wyzwania.
No
to wyzwania. Proszę powiedzieć, co to były z imprezy?
No pierwsze to Memoriał Dzigoryka, nasza coroczna impreza na cześć naszego mistrza, gdzie turniej dla dzieci i młodzieży. Zjechało 800 dzieci, więc widać, że ten turniej rośnie w siłę i chcą do nas przyjeżdżać. No i zaraz potem odbył się kamp z gwiazdą Igrzysk Olimpijskich, tym razem Ole Bischoff. Tak jak pan wspomniał, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, więc mieliśmy kolejnego mistrza olimpijskiego u nas w Poznaniu. No i za niecałe pół roku kolejny mistrz, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, Łukasz Kopalek.
No jeśli chodzi o taki kamp właśnie z taką gwiazdą Igrzysk, jak to wygląda? Co się wtedy dzieje?
No przede wszystkim gwiazda ma przyjechać po to, żeby nasza młodzież polska poznała gwiazdy, no bo my od 96 roku nie mamy tego medalu olimpijskiego. Mam nadzieję, że w Paryżu będziemy mieć kolejne medale, czy Eliza, czy Agata i pozostałe osoby z Polski. No więc po to też ściągamy, żeby zaszczepić w tych młodych adeptach chęć do zdobycia tego medalu, no i żeby to marzenie się spełniło dla tych zawodników.
Ale nie są też to mistrzowie na emeryturze. Oni cały czas trenują, pracują, żeby byli też praktykami, bo popatrz sobie na emerytowanego mistrza olimpijskiego, to jedno, ale też musi chyba coś pokazać na tatami.
No różnie mamy tych zawodników, którzy obecnie trenowali, na przykład jak w zeszłym roku mieliśmy Fabio Basile, który jeszcze cały czas trenuje, będzie startował na igrzyskach, starał się, żeby startować na igrzyskach. Mieliśmy też dwóch trenerów, czyli Ole Bischoff i Jimmy Pedro, więc te mamy przekrój różny. I trenerów, i obecnych zawodników, którzy trenują albo niedawno zakończyli karierę.
No ile osób w takim kampie z Ole Bischoffem wzięło udział?
W tym roku mieliśmy 500 osób na całym kampie, od dzieci do seniora, więc cieszymy się, że no tak jak nasz Memoriał Dzigoryka rośnie w siłę, tak samo nasz kamp, więc jesteśmy zadowoleni.
To skoro przy tym kampie jesteśmy, Liza, ty byłaś na innych zawodach, nie wzięłaś w nim udziału, to za chwilę o tych zawodach Agata wzięła udział, tak?
Tak, zgadza się.
Czego się nauczyłaś?
Nauczyłam się przede wszystkim dużo taktycznych rzeczy, które przekazał nam Ole. Pokazał nam ciekawe techniki, nie będę wymieniać z nazw, ponieważ to tak typowo judockie nazewnictwo. Ale co ciekawe, Ole pokazał nam techniki, których użył i dzięki którym wygrał medale z igrzysk. Techniki proste, efektywne i dla każdego, więc uważam, że każdy, kto był na kampie, skorzystał z wiedzy, którą nam przekazał Ole. Przekazał nam też również dużo pozytywnej energii.
To dobrze, tych trudnych nazw w takim razie specjalistycznych nie będziemy się uczyć, skoro nie chcesz zdradzać, ale to są, jak to właśnie wygląda w judo? Są to jakieś techniki ogólnodostępne, czy jakieś autorskie pomysły takiego zawodnika, który znalazł gdzieś, mówiąc po poznańsku, jakiś knyf, żeby właśnie wygrać akurat w jego przypadku medal olimpijski?
No przede wszystkim judo jest indywidualnym sportem. Każdy może znaleźć technikę dla siebie. Jeden jest wyższy, drugi niższy. Jeden będzie walczył bardziej siłowo, drugi bardziej technicznie. A Ole pokazał takie techniki, które każdy może podpasować pod siebie i których każdy może użyć podczas walki.
Mhm. Rafał, dla ciebie też wyzwanie organizacyjne, bo to zawsze pamiętam przy tych kampach, teraz nie było mnie w Poznaniu, to nie zwróciłem na to uwagi, ale pamiętam z poprzednich lat, czy też sprzed pandemii, to ty zalatany byłeś, żeby taki kamp zorganizować, zebrać tych ludzi z całej Polski. Oni się tutaj siłą rzeczy zgłaszają. No ale to trzeba gdzieś, nie wiem, spać położyć chociażby.
Tak, znaczy no, bardzo dużo tutaj jakby biuro akademii, czyli osoby pracujące w klubie, plus oczywiście Radek jako prezes nadzoruje i kontakty z klubami ma, więc jakby pozyskanie, zaproszenie zawodników, inne kluby, to jest dosyć proste, natomiast oczywiście trzeba znaleźć hotele i dla zawodników, i dla tej gwiazdy trzeba, nie wiem, chociażby od samolotu, od tego, żeby ktoś odebrał tą gwiazdę z lotniska, a potem trzeba ją odwieźć po kampie, no, posiłki, to jest jakby no, tak wydarzenie dla biura bardzo duże, dla nas wszystkich, a jeżeli tak jak to prezes postawił w tym roku nam poprzeczkę wysoko, bo dwie imprezy na raz, czyli Memorial plus kamp, no to było co robić.
Ten dzień po dniu tak właściwie się odbywało, tak?
No, tego samego dnia zaczynał się kamp, co kończył się zawód.
Turniej, tak.
Jednego dnia skończył się Memorial, a z godziny później już otwierał się kamp, zaczynał.
Jak taką gwiazdę się sprowadza? Wystarczy, nie wiem, znaleźć kontakt do menadżera, powiedzieć: tyle mamy, tyle możemy zapłacić, przyjedzie pan, czy...
Nie, czy jest, to, właśnie czy... Tak, nie jest właśnie tak prosto zaprosić tę gwiazdę, bo Ole Biszofa ściągaliśmy 3 lata, żeby do nas przyjechał, ciągle coś wypadało. Są gwiazdy, do której do tej pory nie ściągaliśmy. Nie udało się nam ściągnąć, namówić, żeby przyjechali, no bo raz może jeszcze trenują. Po prostu też nie chcą, no dla takiego, nie wiem, z Brazylii zawodnika Polska, no to nie wie, gdzie to jest. To jakbyśmy pojechali może do jakiegoś obcego kraju, więc może też się boją, więc nie jest tak łatwo zaprosić te gwiazdy, więc no musimy się trochę gimnastykować, żeby i ściągnąć i zaprosić do nas, i oni tutaj byli.
Słucha sobie spokojnie tego wszystkiego Eliza Wróblewska. W poprzednich kampach uczestniczyłaś z innymi gwiazdami?
W większości tak. Raz mi się zdarzyło, że właśnie na kampie z Jimmy Pedro nie mogłam uczestniczyć ze względu na to, że byłam na innych zawodach, tak jak i w tym wypadku z Ole Biszofem, no również nie brałam udziału.
No właśnie, ale te inne zawody to nie byle jakie, dlatego że właściwie w krótkim czasie w Paryżu drużynowe mistrzostwa świata wojskowych, srebrny medal i drużynowo jako Polska i indywidualnie w twojej kategorii wagowej, no i później młodzieżowe mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Tak, i w tymże Budapeszcie brązowy medal.
Tak, dokładnie. Był to bardzo intensywny okres ze względu na to, że zaczynaliśmy, powiedzmy, ja zaczynałam tą podróż w Hiszpanii, gdzie trenowaliśmy w Maladze z kadrą hiszpańską i innymi krajami, bo tam był Puchar Świata seniorów, w którym ja nie brałam udziału ze względu właśnie na to, że później w kolejnych tygodniach miałam i Mistrzostwa Świata Wojskowe, i Mistrzostwa Europy Młodzieży, stąd pomysł na to, by tylko wziąć udział w kampie. Stamtąd się udałam właśnie do Paryża i tam to były moje pierwsze Mistrzostwa Świata Wojskowe, więc się bardzo cieszę z tego, że udało mi się tam zrobić medal, nawet nie jeden, tylko 2. Więc na pewno cieszy.
Ale to za jeden wysiłek, tak? Bo zliczono, wywalczyłaś medal indywidualnie, tak? Zliczono te wszystkie, nie?
Nie.
Ach, czyli osobno trzeba
było. Osobne zawody.
To tym bardziej, brawo, tak.
Zawody jednego dnia, później dzień przerwy i kolejnego dnia drużynówka. Mhm. Więc jest co robić i później, 2 dni później jechałam właśnie do Budapesztu, gdzie oglądałam jeden dzień zawodów i kolejnego ja już startowałam.
To czekaj, tak chronologicznie, żeby tak uporządkować, bo to tak nie można przejść sobie i tak przelecieć, że byłam w Paryżu i zdobyłam 2 medale. Wojskowe Mistrzostwa Świata. Tutaj musimy wyjaśnić, od pewnego czasu jesteś w tym centralnym zespole sportowym, wojskowym.
Tak.
Tam wielu sportowców, wielu dyscyplin, sportów walki bardzo dużo tam jest, tak? Bo chociażby Tadziu Michalik, zapaśnik poznański,
tak,
jest w tym zespole.
Tak, taekwondziści.
Taekwondziści, pływacy też się zdarzają.
Tak, jest bardzo dużo różnych dyscyplin. Właściwie myślę, że Centralny Wojskowy Zespół Sportowy zrzesza wszystkie dyscypliny olimpijskie, wszystkich ludzi, którzy no, są na topie tak naprawdę.
Tak, bo tam i lekkoatleci są też takie, tak. Nie, problemy mają gry zespołowe, bo tam są wykreślane, ale to akurat nie jest temat na audycję o judo. I starsza szeregowa, Eliza Wróblewska, szeregowa. Tak, ale może te medale sprawią, że awansik będzie.
No, nie sądzę. Jeszcze chyba nie czas, ze względu na to, że jestem dopiero no, faktycznie niecałe 1,5 roku w wojsku. Mm-hmm. No ale myślę, że...
Ale na poligon ci nie będą kazali jechać, nie? No to raczej chyba medalami zapracujesz na awans.
Tak naprawdę, jeżeli będzie trzeba, to będziemy jechać w obronie ojczyzny, tak jak właśnie wymienię mi przed nas wcześniej. Paweł Wojciechowski, Patryk Dobek czy Alicja Tchórz, którzy no, są na granicy obecnie no i bronią naszych granic.
Czyli wojsko w pewnym momencie może faktycznie wezwać. Czyli to nie ma żartów, że sobie tylko ubieram mundur dekoracji, a normalnie chodzę w kimonie, tylko nie, jest się faktycznie żołnierzem, tak?
Tak, jesteśmy żołnierzami i myślę, że to jest jakby nasz taki główny cel, żeby jakby wszystko było dobrze w naszym kraju. A to, że możemy startować i reprezentować nasz kraj na arenach międzynarodowych czy krajowych, to jest już taki dla nas, powiedzmy, dodatek.
No, ale z drugiej strony tak, kibice patrzą, a te wojskowe mistrzostwa to jest coś z boku. Najważniejsze są oczywiście mistrzostwa świata, Europy, igrzyska olimpijskie, pewnie mistrzostwa Polski. No ale skoro też wojsko daje, trzeba jako sportowiec temu wojsku coś oddać i stąd wyjazd na takie mistrzostwa świata. Ale no, poziom jaki jest? Tam też spotykasz tych samych sportowców, z którymi walczysz, czy z których możesz spotkać na innych imprezach seniorskich czy młodzieżowych, czy jak to się
inaczej? No? Poziom wbrew pozorom jest naprawdę bardzo wysoki, ze względu na to, że ja się miałam 3 walki, z czego dwie miałam z bardzo mocnymi zawodniczkami, między innymi medalistkami Grand Slamów, czy obecną wicemistrzynią Igrzysk Olimpijskich, z którą spotkałam się w finale. Naprawdę zawodniczki prezentują, zawodnicy ogólnie prezentują bardzo wysoki poziom i no, trzeba się napracować, żeby tam sięgnąć po medal. To nie jest tak, że jedziemy i z biegu właściwie każdy zawodnik z Polski mógłby sięgnąć po medal.
Srebrny medal indywidualnie, srebrny drużynowo jako reprezentacja polskiej armii i później szybki przejazd do Budapesztu, kontynuując tą dobrą passę z Paryża do Budapesztu i tam młodzieżowe mistrzostwa Europy i wyczytałem, że 8 razy podchodziłaś pod medal mistrzostw Europy. Jest to kiedy ty zaczęłaś?
Dawno, dawno temu zaczęłam i no, tych startów na mistrzostwach Europy było mnóstwo. Ja od kadetki jeździłam na wszystkie mistrzostwa, co roku jeździłam i nigdy mi się nie udało i to tak naprawdę teraz pierwszy taki no, wymarzony sukces.
No właśnie, bo powiem szczerze, przysyła prezes Radek maile, czy biuro Akademii przysyła maile z sukcesami, co chwilę Eliza Wróblewska, tu Eliza, tu Agata Szafran, tu, ale faktycznie gdzieś na tych międzynarodowych imprezach gdzieś czegoś zabrakło.
No na Pucharach Europy czy Pucharach Świata zdobywałam medal. Mhm. Nie wiem, czy głowa może lepiej pracowała, czy cokolwiek lepiej się układało, czy w losowaniu, czy lepszy dzień. A na mistrzostwach Europy coś się działo niedobrego. No i w końcu jest to przełamane.
Mhm. Ile tam walk było na mistrzostwach Europy? 5, tak? 4 wygrane, tak. 1 przegrana o brązowy medal. I co, to jest największy sukces w karierze?
Myślę, że tak, jak najbardziej. Jest to takie no, spełnienie marzeń. Na ten moment było takie, że ostatnia szansa, żeby w kategorii młodzieżowca sięgnąć jeszcze po ten medal, no i się udało.
Agata, jak zawodniczka jedzie na taką imprezę, klub trzyma kciuki? Jak to wygląda?
Oj, bardzo, trzymamy kciuki za Elizę. Trzymaliśmy z całych sił, zwłaszcza jak walczyła o brązowy medal, to wszyscy koledzy i koleżanki przed komputerami siedzieli, oglądali transmisję i myślę, że w każdym mieszkaniu każdego zawodnika Akademii Judo Poznań było bardzo głośno. Z całego serca trzymaliśmy kciuki.
Ale to ty też wiesz, jakie techniki może właśnie zastosować. Trochę, bo podejrzewam, że ty specjalistycznie kibicujesz, tak? Kibic laik to tak troszeczkę musi posłuchać komentatora i naprawdę się przyjrzeć, żeby o co chodzi. A wy potraficie pewnie już specjalistycznie na coś takiego spojrzeć.
Tak, jeśli chodzi o osoby, które nie mają na co dzień styczności z judo, to jest to sport trudny do oglądania, ponieważ zasady są trudne, ale dla nas, dla judoków, to tak, już oglądamy walkę i patrzymy bardziej taktycznie, patrzymy na to, jak przeciwnik walczy, jakie techniki w przypadku Elizy można zastosować. Mhm. Tak.
A po walce szampana otworzyliście, panowie?
Prezes Polskiego Związku Obecny i otworzył szampana, był szampan. Ale sam przyniósł i podziękował Elizie i nam, trenerom. I tak.
Bo trener klubowy był obecny, tak?
Tak, tak, byłem obecny.
Ale na wojskowych mistrzostwach też?
Nie. Mhm. Na wojskowych mistrzostwach idzie trener, który jest w wojsku po prostu i on prowadzi zawodników.
No i to największe takie faktycznie trenerskie też uczucie, satysfakcja w tej pracy trenerskiej. No z Akademią Judo 2009 rok to jest początek, tak? I to chyba też dla Elizy największy sukces, jeśli chodzi o międzynarodowe sukcesy.
No brakowało nam tego. Mhm. Mieliśmy medale z każdej imprezy już i nawet niepełnosprawnych, gdzie Natalia Brzychcy zdobywała medale Igrzysk Olimpijskich, ale no nie mieliśmy jeszcze z tych docelowej mistrzowskiej imprezy w danym roku, czyli Mistrzostw Europy. No i czekaliśmy na to 12 lat. Pracowaliśmy tak jak Eliza mówi, co roku od początku powstania klubu mieliśmy zawodniczkę na Mistrzostwach Europy czy na Mistrzostwach Świata. No nigdy tego medalu nie mieliśmy, więc jakby no już nie wiedzieliśmy co robić, żeby ten medal zdobyć, no ale jednak wychodzi na to, że czas i tylko cierpliwość pozwala na to, żeby zdobyć ten medal. No i w końcu po 12 latach mamy ten medal. No i pokazuje to, że jednak czas i rozwijamy się do przodu i ten medal olimpijski jest szansą na to, że to zdobędziemy. Czyli...
Tak, o tej przyszłości to ja jeszcze będę jeszcze pytał i porozmawiamy, ale Eliza, tak szając odpowiedzi na pytanie, dlaczego tyle razy próbowałaś się nie udawało, że na pucharach Europy, czy na tych pucharowych imprezach się udawało, a trener ma na to odpowiedź? Czego brakowało?
Nie wiem. Właśnie cały czas no, myśleliśmy, co robić, czy inne przygotowania, czy inny sposób walki, czy coś. No, cały czas szukaliśmy rozwiązania, no i tu wyszło może rozwiązanie, no że nie wiem, może ten czas właśnie już bardziej doświadczona musiał ten czas napłynąć tych treningów, no i może to w końcu zaprocentowało, no bo tak jak mówisz, już mieliśmy na wszystkich imprezach zawodniczki i na Mistrzostwach Europy seniorek, na Mistrzostwach Świata seniorek mieliśmy, tylko na Igrzyskach Olimpijskich jeszcze nie mieliśmy zawodnika z klubu, no ale tego medalu nie było, ale 12 lat czekaliśmy i w końcu ten medal jest, więc może też tu taka dobra pasa, zmiana trenera kadry jest seniorów na Pawła Zagrodnika, piątego zawodnika Igrzysk Olimpijskich i mówi się, że zawsze nowy przynosi szczęście, no i może tak w tym przypadku też tak było, że Paweł Zagrodnik był trenerem na tych zawodach jako kadrowy, no i przyniósł szczęście i zdobyliśmy medal, więc może to.
Paweł Zagrodnik to jest piąty zawodnik igrzysk w Rio de Janeiro.
W Londynie,
w 2012 roku w Londynie. Teraz jest trenerem reprezentacji Polski. Też Agata popracowałaś już pod okiem tego trenera, bo zgrupowanie odbyło się chyba teraz do niedzieli, tak?
Tak, zgadza się, tak. W zeszły weekend.
Tak. I kto żyw, to jechał, tak? Na to zgrupowanie.
Tak.
I dużo was tam było? Ze 100 osób?
Tak, była szeroka kadra narodowa, było z kim powalczyć, atmosfera była też bardzo pozytywna na treningach, wszyscy chcieli pracować, wszyscy wiedzieli po co przyjechali na zgrupowanie i wydaje mi się, że współpraca została przez każdego zawodnika odebrana bardzo pozytywnie z nowymi trenerami.
Bo tak jest, nowy trener, to każdy chce się pokazać pewnie.
Tak, zgadza się.
Eliza też nowe doświadczenie, tak? Taki nowy trener. No, znacie pewnie trenera Zagrodnika chociażby z pracy klubowej, tak? No bo to spotykacie go z zawodniczkami, jego pewnie trenujecie i się znacie, bo to środowisko nie jest nie wiadomo jak szerokie, ale no, też takie nowe otwarcie, zupełnie może nowe spojrzenie też, tak?
Tak, myślę, że to są takie no, zupełnie nowe rozdanie. Ja pierwszy teraz właśnie raz miałam styczność z trenerem Pawłem właśnie na Mistrzostwach Europy Młodzieży, gdzie wychodził on jako mój taki trener powiedzmy stolikowy, on wychodził ze mną do walk. No to mieliśmy pierwszą okazję, żeby tak bliżej porozmawiać. Mhm. Ale myślę, że współpraca ułoży się dobrze, ze względu na to, że trener Paweł był dopiero tu zawodnikiem, a jest taki, że można z nim naprawdę na każdy temat porozmawiać i myślę, że wszystko będzie no, jak najlepiej. Generalnie jestem na dobre myśli.
618-654-654. Ja nawet nie powiedziałem na początku, że jak ktoś chce zadzwonić, to może zadzwonić. Więc taką pierwszą część naszej rozmowy przed muzyczną przerwą zakończy pytanie od słuchacza. I pan Rafał się do nas dodzwonił. Dzień dobry, wieczór panie Rafale.
Tak, witam panie Grzegorzu.
Był pan kiedyś na zawodach judo?
Witam panów trenerów, panie zawodniczki. No kurczę, właśnie nie byłem. W telewizji gdzieś tam coś widziałem, tam w Eurosporcie czy tam coś na innym, ale na żywo jeszcze słowo honoru nie byłem. I właśnie chciałbym się zapytać, no jak to dla takiego kibica, no wiecie państwo, no wiadomo, no piłki, koszykówki, tam siatkówki więcej, ale kurczę, no na judo, żeby poznać te przepisy. Ja wiem, tam chyba, nie wiem, czy to jest tam Juko, Wazari, czy to jest w zapasach, bo ja naprawdę jestem surowy z tego, ale chciałbym właśnie kiedyś zobaczyć na żywo i nie wiem, chciałbym to zobaczyć na żywo. Drugie pytanie moje jest takie, to znaczy, panie zawodniczki, to jesteście żołnierzami zawodowymi, to rozumiem, że jakieś pieniążki co miesiąc są i że jakoś możecie się utrzymać, uprawiając ten sport, że jakoś tam starcza od pierwszego do pierwszego, jak to się mówi. No i jeszcze jedno moje takie pytanie, a właśnie dlaczego judo panie wybrały, a nie na przykład, no rozumiem, tak sobie myślę, że potężnie zbudowane są panie, bo wiem, że są kategorie.
Nie, ależ zdjęcia proszę obejrzeć.
Nie?
Eliza
nie,
jest no to... prawie Miss Wielkopolski została, niewiele brakowało, bo pan SMS-a nie wysłał. Jakby pan tego SMS-a wysłał, to by wygrała i została Miss Wielkopolski,
o,
panie Rafale.
No może, no bo to są też kategorie wagowe z tego co wiem. No
to i, nie jest tajemnica, to ja panu powiem. Agata 63 83 kilo, Eliza 70.
To rzeczywiście no, widzi pan, bardzo, bardzo piękne dziewczyny.
Ale są też kategorie o wiele wyższe, to się zgadza.
No wyższe takie są, takie dużo, około 90 kilo, 80 parę są też takie. No ale właśnie dlaczego pytam, dlaczego panie na przykład wybrały judo, a nie tam, no nie wiem, siatkówkę, piłkę ręczną, czy tam, no nie wiem, czy koszykówka na przykład. No pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, na razie dziękuję, dobrego.
Dziękujemy panie Rafale. Sekwencja pytań, no to jeszcze przed piosenką szybko odpowiemy. To taka, dobrze, kto szybką wykładnię przepisów wyłoży? Agata.
Tak, głównym punktem w judo jest ipon. Ipon można zdobyć po przerzuceniu przeciwnika na plecy, na pełne plecy. Drugim punktem jest wazari. Dwa razy zdobyte wazari daje ipon. I wazari możemy zdobyć poprzez przerzucenie, rzut na plecy bądź półplecy. Walkę można też zakończyć w parterze przez dźwignię, duszenie bądź trzymanie.
Mhm. I to wtedy przed czasem.
Tak.
Też, tak? I coś?
I jeszcze można wygrać walkę przez trzy kary mhm. Shido i wtedy przeciwnik zdobywa Hansokumake, czyli dyskwalifikację z walki.
Mhm. No podpowiedziałaś jak na sprawdzianie z przepisów. Dziękujemy bardzo. Agata nie jest żołnierzem, Eliza jest żołnierzem.
Tak, ja jestem żołnierzem.
Tak. No to się wiąże, tak? Z jakąś umową zawartą z wojskiem. Żołd wypłaca Armia Polska.
Armia wypłaca nam żołd, przy czym mamy kontrakty dwuletnie, które są odnawiane bądź nie ze względu, no myślę, że głównie patrząc na nasze wyniki sportowe. No, Centralny Wojskowy Zespół Sportowy daje nam na pewno możliwość rozwoju takiej spokojnej głowy, możliwości trenowania, bez takiego myślenia, że kurczę, ja nie wiem, czy mogę trenować, bo nie wiem, czy też na to mnie stać tak naprawdę, no bo jest to powszechnie spotykany problem wśród, zwłaszcza sportów niszowych tak naprawdę.
Wiesz, o czym być może nie myśli 21-letni zawodnik czy zawodniczka, ale o czym pomyśli ktoś starszy, to emerytura wojskowa to jest coś, co...
No, ale żeby dostać emeryturę wojskową, to 25 lat musimy zostać
jednak
w wojsku
więc tak? To... Czy nawet po karierze by trzeba zostać wtedy
tak,
ewentualnie.
Tak.
No dobrze, to tak, to o to nie będę pytał, bo to jesteś jeszcze młoda. To krótko, dziewczyny, dlaczego judo? Jeśli Agata właśnie, dlaczego judo? No?
Ja zaczęłam trenować, ponieważ mój brat trenował, mój starszy brat.
Trzeba się było bronić przed nim?
Też, ale zaczęło się od zabawy. Były ferie zimowe, półkolonie. Widziałam, że inne dzieci się bawią w berka, w różne zabawy ogólnorozwojowe i powiedziałam rodzicom, że też bym chciała. No i tak zostałam.
Eliza zaczęła od skoku otyczce.
Ja zaczęłam od lekko atletyki. Skok otyczce był marzeniem niespełnionym jeszcze jako dziecko. Ale myślę, że ja poszłam właśnie w sporty indywidualne, dlatego że nienawidzę drużynowych. Może to też być taki dosyć mocny argument za judo właśnie. No ale jako takie ruchliwe dziecko ja próbowałam wielu sportów. Ja grałam też w piłkę nożną, pływałam, grałam w tenisa, właśnie biegałam, skakałam w dal, tą tyczkę chciałam, ale nie. No i w międzyczasie jeszcze zaczęłam trenować judo, no i już tu tak zostałam na zawsze.
Jak przeprowadzili, to od pierwszych kroków pamięta pan te dziewczyny, panie trenerze?
Liza najpierw trenowała u trenera Szwedziaka.
O, to legendy poznańskiego judo.
U Kopcia najpierw, a potem u trenera Szwedziaka, a Agatka u trenera Filipa Nowaczyńskiego, Michała Nowaczyńskiego, przepraszam. I dopiero przeszli do nas.
Czyli już podstawy judo miały, jak trafiły pod ręce Akademii. A teraz w jakim wieku dzieci do Akademii przychodzą?
Prowadzimy grupy od 3 lat dzieci, tak naprawdę to jest zabawa w judo i od tego roku zaczynamy zajęcia dla dzieciaczków, no i oczywiście starszych też przyjmujemy, ale od tego wieku przyjmujemy dzieci na zajęcia.
To teraz postawimy wreszcie kropkę i wrócimy do naszej rozmowy, także właśnie o klubie troszeczkę więcej porozmawiamy, o tej stronie organizacyjnej, o planach, jakie dziewczyny mają, ale odetchnijmy sobie troszeczkę przy muzycznej przerwie, a później dalej będziemy wazari, yuko i miejmy nadzieję, że 3 kar nie dostaniemy i możemy audycję do końca poprowadzić.
Sportowa Arena.
21.35, Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Dzisiaj o judo, Akademii Judo Poznań. Judoczki Agata Szafran, Eliza Wróblewska, trener i prezes Radosław Miśkiewicz i Rafał Konowski, menadżer Akademii Judo. 2009 rok, początek waszego klubu. Już kiedyś też naszej antenie opowiadaliśmy o tym klubie. Piknik z okazji dziesięciolecia, całkiem fajny, też jeszcze przed pandemią. Takie jedno wydarzenie udało się zorganizować. Przy tej okazji rozmawialiśmy. Chciałem zapytać, jak to się rozrosło, bo podejrzewam, że na początku tak, jedna pewnie mała sala, ciasna, trener jeden, może dwóch, tak, paru zawodników. Jak to się narodziło i czy właściwie przychodziło do głowy, że to się rozrośnie w taki klub, który ile teraz zawodników macie pod opieką? Kilkuset? To na pewno.
Wczorajsze chyba dane 1001 osób.
1001 osób, tak? Tyle jest zrzeszonych w waszym klubie.
Tak.
Tak, a zaczynało się to od pewnie kilkunastu.
Od pierwszego zawodnika tak naprawdę. No, od pierwszym zawodnikiem, który był, to był Kacper Kubiak, który do dzisiaj trenuje. To był pierwszy zawodnik, który przyszedł na moje zajęcia i do dzisiaj jest na zajęciach i trenuje.
Uh-huh. A teraz to są już kategorie właściwie...
Teraz już jest młodzieżowca, tak. Ostatni rok młodzieżowca, więc wróci się... No jeszcze rok jest młodzieżowcem, a potem zostanie już...
Ale natomiast jeśli chodzi o kategorie wiekowe, to już wszystkie, tak? Bo dziewczyny to są jeszcze młodzieżówki, ale już Eliza jest trzykrotną mistrzynią.
Ja już seniorką jestem tak naprawdę.
De facto już tak?
Kończę. Już ostatni start
od stycznia
był młodzieżowy.
Będzie już rodowitą seniorką.
Tak, to był ostatni start na młodzieżowych mistrzostwach Europy w listopadzie w Budapeszcie. Też tak jak mówiłeś, że zdążyłaś rzutem na taśmę zdobyć. Ale jeszcze jako młodzieżowa jesteś chyba najmłodszą w historii mistrzynią Polski? Nie, tak? Dzisiaj w telewizji mówili.
Pierwsza, która była najmłodszą.
Tak, bo pierwszy nie teraz. Najmłodszą, a tak nie do końca kiwa głową. No ale jedna z młodszych na pewno, tak? Jako, tak. Że mistrzyni Polski seniorek. No faktycznie zdobyła to jako juniorka, tak? Jako tak. Zawodnik młodzieżowy, bo to było lat temu 4 chyba, tak? Bo był 2 teraz... Teraz w tym roku jest Mistrzostwo Polski, w zeszłym roku było Mistrzostwo Polski w Trzciance, potem był rok przerwy, wcześniej był rok przerwy.
Nie, trzecia jeszcze była, rok przerwy i wtedy pierwsza.
Wtedy pierwsza, no czyli faktycznie jako nastolatka jeszcze.
Pierwsza jak... juniorki, no 5 lat musiał być.
Tak, i to już są właściwie seniorki. W ilu miejscach działa Akademia Judo? To jedna sala na Taborowej, czy jeszcze?
Nie, mamy 20 miejsc, gdzie prowadzimy zajęcia. Nie tylko w Poznaniu, tylko w okolicach. Więc dlatego też mam tyle dzieci, no bo ciężko rodzicom przyjechać, nie wiem, na przykład z Murowanej Gośliny, czy z Lubonia, no do Poznania, do centrum w godzinach 16-17, więc my do nich wyjeżdżamy, nasi trenerzy wyjeżdżają po prostu do tych miast i tam prowadzimy zajęcia. No i dlatego też mamy tyle dzieci. Potem te dzieci jak już chcą, wiedzą, że chcą trenować i chcą być mistrzami, no to po prostu są tworzone grupy takie sportowe u nas w centrum na Taborowej, gdzie one przyjeżdżają, po prostu już wiedzą, że chcą być zawodnikami. Tam są takie typowe grupy sportowe, które wychowują już mistrzów.
Mhm. Rafał, ty stoisz za tym, że wokół tej akademii są sponsorzy, są ludzie, którzy chcą wspierać, bo taki klub funkcjonuje, nie wiem, przede wszystkim z miejskich dotacji, to jest takie główne źródło utrzymania, czy te wpływy sponsorskie, jak to wygląda?
No przede wszystkim składek dzieci, od tego się utrzymujemy. Wiadomo, że miasto też nas wspiera, za co jakby co roku dziękujemy, no bo gdyby nie oni, ale no wspierają nas po prostu na tyle, ile mogą. My to też jakby odwdzięczamy się wynikami, promocją miasta, no jak tak jak dzisiaj na przykład w radiu jesteśmy, czy różne eventy prowadzimy, więc odwdzięczamy się tu miastu, no ale głównie to właśnie to rodzice tak naprawdę, dzieci, którzy przychodzą na zajęciach, no a dalszą robotę, która właśnie na wyjazdy Lizy, Agaty, czy na przykład no te droższe wyjazdy, no to działka Rafała, który właśnie jest za to odpowiedzialny.
No to Rafał, jak sprzedać judo? Taką w sumie mało medialną dyscyplinę sportu. Widzimy, że dużo ludzi to trenuje, ale dużo się bawi też, nie oszukujmy się, tak, w ten sport. A jak ty to sprzedajesz?
Judo jest bardzo popularne. Mhm. Natomiast tak jak tutaj pan rektor powiedział, niemedialne, bo jest trudne i ciężkie, tak jak tutaj pan dzwonił, że tych przepisów nikt nie zna, ja też nie wywodzę się z judo i dla mnie do tej pory chyba po 5 latach jest to czarna magia w wielu przypadkach. Natomiast taki klub jak Akademia Judo, która ma tyle dzieci i rodziców, którzy uważają, że rodzice, może brzydko to powiem, są głównym sponsorem, ale tak jak Radek powiedział, że składki, no to te kontakty rodziców też nam dużo pomagają. Jak się zaangażują w klub, to wiemy, że możemy na nich liczyć i zawsze ten kontakt dadzą. A druga rzecz, że wokół takiego klubu jak Akademia Judo trzeba zbudować jakby taką sieć tych firm większych, mniejszych. i dbać o nich na zasadzie wspólnych relacji, spotkań, pamiętać nie tylko w temacie świąt i życzeń, ale też właśnie sukces czy Lizy, czy Agaty, czy kogokolwiek innego, czy Radka jako trenera, to żeby ich powiadomić, żeby ich zaprosić, robić spotkania. My nawet spotkaliśmy się oglądając, nie wiem, mecze reprezentacji Polski w piłkę nożną, spotkaliśmy się z sponsorami, robimy bal Akademii Judo dla rodziców, ale również jest stolik, stół dla sponsorów, gdzie przychodzą małżeństwa i razem spędzamy czas, rozmawiamy, poznajemy się i to jest najważniejsze, bo dla takiej firmy poznańskiej, czy nawet już ogólnopolskiej, judo wcale nie jest najważniejsze, ale ważny jest ten klimat i to, żeby zawodnicy, oni się cieszą też z tych wyników, tak jak my.
Ale to też potrafisz przekonać takich właścicieli firm mniejszych, większych, średnich pewnie, bo o takich firmach mówimy, że oni też jakąś misję wypełniają, tak funkcjonuje społeczna odpowiedzialność w biznesie.
Trzeba umieć przekonać. Natomiast w Poznaniu jest bardzo dużo klubów. Większych, mniejszych, wszystkie dyscypliny. I naprawdę trzeba się nachodzić, zadzwonić, poświęcić dużo czasu, do tego muszą być też wyniki zawodników, bo to na pewno pomaga, żeby wybrali akurat nasz klub.
Nie jesteśmy Lechem Poznań, gdzie sponsor sam chce być sponsorem,
tak,
żeby się pojawić tam na koszulkach czy na stadionie i sponsorzy sami przychodzą do Lecha Poznań, to do nas nie przyjdzie sam sponsor, my sami musimy do niego dotrzeć. No i tak naprawdę dzięki rodzicom gdzieś tam znajomości dochodzimy do sponsora, żeby wsparł. To nie są takie kwoty, jak ktoś może myśli, jak jest sponsor i
milionowy
jak Lech Poznań, to są duże czasem pieniądze, czasem mniejsze, ale nam każda złotówka pomoże w dążeniu do celu, żeby te dzieci miały więcej i żeby zawodnicy mieli więcej, już ci zawodowcy, żeby mogli jeździć na zawody, więc my się cieszymy z każdej złotówki, ale to nie są miliony, które by nam pozwoliły złożyć ręce z broni. Mamy pieniądze, możemy działać. Dlatego też dużo organizujemy właśnie wydarzeń, z których wiadomo też czerpiemy z tego korzyści, ale te wszystkie pieniądze są przekazane na naszą młodzież i dlatego to tak do przodu się rozwija.
Rafał, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest łatwo w Poznaniu namówić firmy na sport. Ty wiele lat pracowałeś w koszykówce i z tej dyscypliny się wywodzisz. I z tego cię przede wszystkim znamy i wiemy, ile musiałeś się napracować, żeby w MUKS-ie Poznań, tak? To nie jest tajemnicą, że tam przez wiele lat byłeś odpowiedzialnym za stronę organizacyjną, tylko że tutaj co, sukcesem jest dotarcie pewnie nie do tych największych korporacji, tylko jednak chyba ten kroczek niżej, tak?
Ja też chyba dużo się nauczyłem, bo kiedyś miałem takie podejście, że przecież dajemy, nie wiem, baner na sali czy na stroju i cześć, i wystawmy fakturę co miesiąc i wszyscy są zadowoleni, a to nie chodzi o to, jakby firmy, a przede wszystkim jakby właściciele czy szefostwo muszą być zadowoleni ze współpracy. Muszą czuć, że klub, zawodnik ich szanuje. No i jakby wzajemnie się wspieramy w tym wszystkim. Budujemy. Ja się na przykład cieszę, że dana firma przyprowadza swojego, czy dany dyrektor, czy prezes, właściciel firmy przyprowadza swojego znajomego, który też chce pomóc, bo mówi, że jest fajna atmosfera. I to jest super. Zgadzam się, tak jak Radek powiedział, że to może nie są miliony, ale jakby zawodnicy Akademii rosną razem z Akademią. I wymagania pod względem finansowym i wyjazdy są coraz większe. Jakby jest różnica wyjazdu młodzika na zawody, a na przykład Elizy, i gdzie też musimy coraz większe kwoty szykować na to. I to ja tak naprawdę Radek ustala kalendarz i mówi sobie, Rafał, tu trzeba to i wiemy, że to są naprawdę duże pieniądze w skali roku. I musimy je pozyskać, znaleźć. No bo albo jak ich nie znajdziemy, to dziewczyny czy zawodnicy nie pojadą, czy trener nie pojedzie. No i musimy stanąć na głowie, żeby to zrobić i znaleźć. Tak?
Bo jeżeli chodzi o te największe starty, jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata Wojskowych, no to tutaj armia lub Polski Związek Judo zapewnia wyjazd, więc tu powiedzmy nie musicie się martwić, ale jak już chcecie pojechać na Puchar Europy, czyli na tej rangi zawody, które sami wybieracie, a nie wynikają powiedzmy ze związkowego kalendarza startów, no to musicie na to pieniążki znaleźć, tak? Nalać pełen bak paliwa albo na samolot kupić.
Tak, żeby zdobyć kwalifikacje, no to musimy startować w Pucharach Europy czy Pucharach Świata, więc na to musimy jeździć, bo nie zawsze są zawodniczki, są też powołane, ale nie zawsze są powołane na te zawody przez Polski Związek, więc my musimy po prostu to pokryć, więc musimy to z klubu. No teraz w czasie pandemii, były tak drogie zawody ze względu tych testów, tego wszystkiego, że ja po prostu nie jeździłem z zawodniczkami, bo wolałem wysłać kolejną zawodniczkę czy zawodnika na zawody, aniż ja miałem jechać, bo były tak ogromne te sumy, a związek tego nie pokrywał, więc ja się wycofałem i wysłaliśmy zawodników po prostu z trenerem kadrowym, a ja zostałem w domu po prostu.
Panowie, jak idziecie na przykład na rozmowę do Urzędu Miasta, tak? Czyli takiego, nazwijmy to, partnera, partnera instytucjonalnego, to gdy idziecie z Elizą, z medalem, z Agatką, która też przywiezie medal z Akademickich Mistrzostw Polski na przykład, to łatwiej się wtedy rozmawia, jak widzą, że ta praca przynosi jakieś efekty?
Znaczy my tu z miastem jakby mamy bardzo dobrą współpracę, no bo tak jak 12 lat temu zaczynaliśmy i nie przyszliśmy od razu do miasta i powiedzieć, dajcie nam miliony, bo my chcemy zrobić sport, tylko my swoją pracą pokazaliśmy, że warto w nas inwestować, że warto nam dawać dotacje na sport dzieci i młodzieży. No tak naprawdę naszą postawą i tylko tą dookoła klubu, co robimy, właśnie dużo wydarzeń, jakieś właśnie tak jak piknik wspomniany dla dzieci, no bronimy się tymi wydarzeniami, tym medialnością, że cały czas gdzieś pojawiamy w mediach, nie tylko w poznańskich, tak jak na przykład dzisiaj w TVN, w Dzień Dobry w TVN, gdzie byliśmy. No a drugie to wyniki nas bronią tego, więc my jakby mamy tu dobre relacje, bardzo dobre z Urzędem Miasta, więc no jakby dzięki temu, że robimy dobrą robotę, nas zauważyli i jest okej. I tak.
Podejrzewam, że jedną z cenniejszych rzeczy w tym studiu to jest książka telefoniczna w telefonie Rafała Konowskiego, do kogo on tam telefonu nie ma, więc skarb, którego trzeba pewnie pilnować.
Kiedyś była sytuacja, że telefon się popsuł, no i był problem, bo nie ukrywam, że jeszcze z koszykówki różne kontakty były, ale też i lekarze, i jakby no tematy, które dla niektórych mogą być trudne, potrafimy rozwiązać jednym telefonem. No.
Wrócimy w takim razie do strony sportowej. Agata, w tym roku Akademickie Mistrzostwo Polski, a na Mistrzostwach Polski seniorek 7 miejsce, tak? Czyli tak pewnie trochę niedosycik, tak? Pewnie mogło być lepiej.
Oj tak, niedosyt jest ogromny.
No to niedawno było, w październiku. Tak,
tak zgadza się. No nie celowałam w 7 miejsce. Moim celem był finał i złoty medal, ale wypadki przy pracy się zdarzają. Było ciężko po zawodach, ale już wróciłam do treningów z czystą głową i teraz się skupiam na przyszłym roku i na tym, co mnie czeka w przyszłym roku. Mam szczęście, że tutaj trener zawsze jest przy mnie i w tych najlepszych chwilach i w tych najgorszych, także głowa do góry i do przodu. Pracujemy dalej.
Agata zdobyła srebrny medal młodzieżowych mistrzostw Polski.
Młodzieżowych, to srebro, tak? W swojej kategorii wiekowej. Tutaj no, też jest ta, pokazuje, że jest ta walka w kraju. I teraz, jeśli chodzi o młodzieżowe kategorie, Angelika Szymańska to jest chyba teraz w twojej kategorii takie nazwisko topowe i to ją tam gonisz, tak, w kraju?
Tak, zgadza się. Angelika jest w czołówce teraz światowej, przywozi medale z imprez międzynarodowych, no i mi nie pozostaje nic, tylko ją gonić.
Ale to tak jest często w sporcie, że wcale nie trzeba się wyróżniać w sporcie młodzieżowym, znaczy trzeba się wyróżniać, ale nie trzeba być najlepszym w sporcie młodzieżowym, bo jak się dojdzie do seniora, to się liczy ten, kto jest kto najbardziej wytrwały, a niekoniecznie kto odnosił sukcesy w młodzieżowym sporcie.
Tak, zgadza się. Wiele czynników składa się na sukces i no, najważniejsze są te wyniki w seniorach.
Mówiliśmy na początku o tych kampach, które tutaj były. Ja zapamiętałem ciebie z kampu, gdy Amerykanin Jimmy Pedro przyjechał, bo ty właściwie no, znalazłaś się w takim najbliższym otoczeniu wtedy tego utytułowanego zawodnika i to zaowocowało, teraz opowiedz, wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Tam też byłaś, tak, u niego?
Tak, zgadza się. Miałam okazję trenować w klubie Jimmy'ego Pedro, który jest medalistą Igrzysk Olimpijskich. Sam wychował 4 zawodników, którzy zdobyli medale na igrzyskach, którzy byli w światowej czołówce. Najpierw startowałam na zawodach w Miami, później przeleciałam do Bostonu i tam już w szkole Jimmy'ego Pedro miałam okazję trenować pod okiem mistrza.
W kategorii 70 kg mistrzynią Polski po raz trzeci to ustaliliśmy, czy była najmłodszą, jak pierwszy raz zdobywała mistrzostwo.
Znalazłam, że nie była.
Że nie, tak?
Irena Tokarz w 1991 roku miała 16 lat, jak zdobyła złoto.
A ty 17 chyba, tak?
Wtedy mogły startować młodsze roczniki w seniorach.
A teraz nie mogą.
Dopiero będąc juniorem młodszym można było startować.
Od tego roku. Czyli też to zamyka drogę, żeby pobić rekord z 91 roku.
No, tak, ale jest nie do przebicia rekord po prostu.
No nie tak, nie do pobicia, ale jako młodzieżowa zawodniczka 3 medale złote mistrzostw Polski, ale w kraju też jest rywalizacja i też musisz walczyć.
Oczywiście, że jest rywalizacja, ale cały całe szczęście, że jest, bo jeżeli jest brak rywalizacji, to tak naprawdę nikt nie idzie do przodu, a wręcz się, powiedzmy, cofamy. Mhm. Więc ja się bardzo cieszę z tego, że jest z kim się bić i że to nie jest tak, że jedziemy na zawody. Ja właściwie patrzę na te zawodniczki i mówię, zamknę oczy, ja i tak wygram, no bo nie. Mhm. I też no nie chciałabym, żeby tak było, więc się cieszę, że jest Kasia Sobierajska. Myślę, że tego taki...
Jak to taka rywalka numer jeden, tak?
Tak, rywalka numer jeden.
A nie była jej na Mistrzostwach Polski?
Nie była na Mistrzostwach Polski, ponieważ jechała 2 dni później na Mistrzostwa Świata Juniorów. Mhm. Więc zrezygnowała z tego startu. W zeszłym roku się biłyśmy w półfinale. Tam szczęśliwie na moją korzyść. Później na drużynowych zawodach też się biłyśmy. To też mi się udało na moją korzyść rozegrać tą walkę. No Kasia jest młodsza ode mnie, ale myślę, że no jest wspaniałą zawodniczką.
Mhm. Trener tutaj już raz powiedział, że zresztą o tym rozmawialiśmy nie raz, że chodzi o to, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Powiedzmy sobie szczerze, w takich dyscyplinach jak wasze, to jest właściwie milowy krok do przodu.
No i tak, jest to być albo nie być już tak naprawdę.
Później funkcjonowanie w sporcie.
Tak.
I to jest cel dla ciebie Paryż 2024? To jest cel realny?
Nawet nie, żeby tam pojechać, tylko żeby już
tam, o coś walczyć.
Już o coś walczyć, żeby w tą strefę medalową.
Bo tam, zahaczyć. Gdy pierwsze jakieś pojawiały się twoje międzynarodowe starty, nawet jakiś tam cień szansy był na wyjazd na Igrzyska w Tokio.
Rozmawialiśmy o tym Tokio, tak, ale to tak
a
się...
przed pandemią to było jeszcze i to jeszcze w tych startów międzynarodowych za mało było. Agata, twoim celem też jest powalczenie w przyszłości bliższej lub dalszej o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie?
Tak, to już nie jest tylko marzenie, ale to jest też cel. Do którego dążymy tutaj z trenerem Rafałem. Każdy dokłada małą cegiełkę, a nam nie pozostaje nic, tylko trenować.
No wy jesteście młode, nie oszukujmy się, więc nawet jak Paryż 2024, no liczymy, że się uda. No w przypadku Elizy, bądźmy szczerzy, przy tych sukcesach to już to trzeba o to już trzeba się sfokusować, tak, na te igrzyska. Tak,
tak? Trzeba o to zadbać, żeby wszystko zagrało i żebym nie musiała startować tak jak na Mistrzostwach Europy 8 razy, bo mi życia nie starczy.
No właśnie.
I trenerowi myślę, że cierpliwości.
Tych podejść nie może być nie wiadomo ile.
Może tutaj za pierwszym razem by się udało.
Agata, tego doświadczenia międzynarodowego chyba potrzebujesz przede wszystkim, takich wyjazdów międzynarodowych.
Tak, to prawda, tego mi brakuje i teraz rok 2022, mam nadzieję, że będzie tym rokiem, gdzie będę mogła poświęcić ten czas na wyjazdy międzynarodowe i starty międzynarodowe.
To już Rafał będzie musiał się postarać, żeby było na te międzynarodowe wyjazdy, kiwa tylko głową.
I żeby się skończyła pandemia, bo to pandemia też ograniczyła dużo startów, pandemia. Dużo turniejów takich właśnie słabszych międzynarodowych wykluczyła. Były to tylko te Grand Slamy, Grand Prix, gdzie startowała naprawdę czołówka i to wykluczyło. No i to musi się skończyć, to wtedy będzie taniej. No odnośnie Igrzysk Olimpijskich, no to niedawno podpisaliśmy kontrakt z trenerem niemieckim, który jest sam dwukrotnym brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Był trenerem kadry przez 17 lat niemieckiej. Teraz w Tokio zrobił srebrny medal ze swoim zawodnikiem 90 kg, więc teraz on został zatrudniony, podpisał kontrakt z naszym klubem i on będzie prowadził.
Czyli zagranicznego trenera sprowadziliście.
Tak, sprowadziliśmy właśnie z myślą o Lizie, Agacie i tych naszych czołowych zawodnikach, żeby przygotować ich do Igrzysk. No nie oszukujmy się, no ja nigdy na Igrzyskach nie byłem, nawet nie byłem tak blisko jak dziewczyny czy coś, więc no ciężko było mi zdobyć taki medal z dziewczynami, a trener Richard, którego zatrudniliśmy, no już tą drogę przeszedł jako zawodnik, przeszedł jako trener, więc no było trzeba spojrzeć w lustro i powiedzieć, że no, musimy wziąć człowieka, który się na tym zna i doprowadzić dziewczyny do medalu Igrzysk Olimpijskich.
Ale to gratuluję decyzji, odważnej decyzji generalnie.
Długo szukaliśmy nazwisk, mieliśmy dużo nazwisk, rozmawialiśmy z Richardem, także rozmawialiśmy, no ale w końcu się udało po dłuższym czasie. Dziewczyny jeszcze tam nie wiedziały o naszych rozmowach, dopiero się już dowiedziały, jak już wiedzieliśmy, że trener Richard przyjeżdża i dowiedziałem się, że będzie nowy szkoleniowiec u nas i jest już od 2 tygodni z nami trener Richard, więc mam nadzieję, że doprowadzi nas to do medalu Igrzysk Olimpijskich.
No, do medalu Igrzysk Olimpijskich, czy na Igrzyska musi zaprowadzić ktoś, kto tam po prostu był. Podejrzewam, faktycznie, bez doświadczenia to byłoby bardzo ciężko. No, tutaj właściwie opowiadamy o dziewczynach, ale to nie jedyne nazwiska. Ja nawet spojrzałem na wyniki Mistrzostw Polski i na przykład w kategorii Elizy Natalia Nowaczyk, tak? Brązowy medal. Czyli
tak,
też w tej samej kategorii.
W tego roku to objawienie właśnie Natalka, to taki pracuś, który już chciał kończyć karierę jako tam juniorka młodsza, bo nie było takich sukcesów, ale właśnie wytrwała i w tym roku to chyba jest najlepszy sezon, bo z mistrzyni Polski w kategorii juniorek, brązowy medal mistrzostwa Polski seniorek, jeden start na seniorkach, jedna walka wygrana, więc dla niej to jest rok życia, więc to jest najlepszy jej start. Mhm. No dużo mamy nazwisk.
No to kogoś
których,
jeszcze, tak, to poproszę. Te,
no, bracia Kubiaki, Kacpery, tak jak mówiliśmy, który pierwszy zaczął, no teraz niestety kontuzja. Damian Kubiak, który jego brat młodszy w kategoriach kadeta na mistrzostwach Europy startował. No mam dużo tych młodszych tam zawodników, którzy rokują na wyniki, no ale wiadomo, że oni jeszcze nie są gotowi na Paryż, więc mam nadzieję, że z tej grupy będą na kolejne igrzyska Los Angeles i dalsze zawody, więc jest spora grupa, która marzy także medalu jak dziewczyny.
Dziewczyny, a inne sporty walki nie kuszą, bo dużo takich popularnych sportów walki jest, łączących różne techniki, już tam nie chcę mówić o MMA, tak jesteście no teraz myślę, że jak mówimy o igrzyskach, to raczej jesteście sfokusowane na judo jednak, tak? W najbliższym czasie? Czy coś tam chodzi po głowie, żeby kiedyś, nie wiem...
Nic nie chodzi po głowie póki co, oprócz judo. Wiadomo, że padają pytania z różnych stron, czy by mi się nie chciało czegoś spróbować, że się ma warunki do tego, ale póki co zostajemy przy judo.
Eliza?
Ja spróbowałam w międzyczasie tyczki, tak? Nie ukrywając.
A w skokłotyczce, tak?
Trenowałam przez dobre 4 miesiące. No nie sport walki, w ogóle do innych sportów walki mnie nie ciągnie, jakby sobie nie wyobrażam siebie gdzieś indziej, jeżeli chodzi o sport walki. Ale takie czasami myśli są, że no wiadomo, że można by tutaj się spełnić, czy tam się spełnić, no ale jednak to judo jest takie, że jesteśmy tutaj tyle lat, że to jest taka no nieodłączna część życia i myślę, że jeszcze przyświecający cel jako igrzyska olimpijskie, to no daje wielką siłę.
Tak, bo teraz już się przekwalifikować nie możesz, a jak pójdziecie w komercyjne jakieś występy, to droga olimpijska zostaje właściwie zamknięta.
Tak, wykluczona totalnie, więc nie ma o czym mówić.
Nie ma zabawy, jeżeli ktoś myśli
już tyle lat poświęcając, to faktycznie to byłaby głupota po prostu teraz zrezygnować.
A w waszym klubie też jakieś inne sporty walki się trafiają? Ja widziałem, że sportowcy Akademii w sumo gdzieś tam jakieś medale zdobywali.
Także mamy sekcję sumo, mamy i też startujemy, mamy też medalistów w tej grupie. No to jest tak, powiedzmy, że no nie dodatkowo, ale jakby no nie ma tutaj igrzysk olimpijskich, więc to jest taki jeszcze, powiedzmy, sport niszowy, ale dzieci uwielbiają, no bo biorą się w te gadki sumo i dla nich to jest takie oderwanie, więc też startują i też mamy sukcesy medalowe. Przecież Natalia Brzychcy, mistrzyni świata, więc no tych medali też mamy, ale jeszcze wiadomo, nie jest sportem olimpijskim, więc to nie jest aż tak popularny i nie jesteśmy aż na to tak sfokusowani.
Natalia Brzychcy, takie też pierwsze nazwisko, które się pojawiło, jeśli chodzi o sukcesy w sporcie niepełnosprawnych. I tam też właśnie, to jeszcze szybciutko powiemy, to cały czas funkcjonuje sport niepełnosprawnych w waszym klubie. Jest chyba taką ważną nogą.
Tak, no mamy, jesteśmy od 7 lat drużynowym mistrzem Polski, nie schodzimy ze złotego medalu. Więc mamy dużo tych dzieci, liczymy się w Polsce jako sport niepełnosprawnych. No i Natalia to taka główna nasza gwiazda, gdzie medal olimpijski, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, więc też w tej dziedzinie jesteśmy mocni.
Rafał, sukcesy sportowców Akademii Judo ci pomagają, gdy idziesz do sportsorów, czy tylko to jest problem, sukces, bo trzeba znaleźć pieniądze na kolejne wyjazdy i tak dalej?
Bez sukcesów i pracy dziewczyn, chłopaków, zawodników, trenerów nie byłoby sponsorów, bo nikt nie lubi przegrywać, nikt nie lubi, nie wiem, sponsorować kogoś, kto nie ma wyników, więc jakby raz, drugi, trzeci można, że tak powiem, wodę lać, ale za chwilę weryfikacja przyjdzie, więc na pewno wyniki pomagają. To jeszcze co Radek powiedział, COVID nie pomaga, bo nie ukrywajmy, że nawet jak są firmy, które mają dzisiaj pieniądze i fundusze, to oni nie wiedzą, co będzie za 3 miesiące, za pół roku i jakby wszyscy czekamy, co się wydarzy, tak? I nie ukrywam, że jest dużo firm, które są zainteresowane wsparciem już takiego, powiedzmy, poziomu olimpijskiego, ale oni też czekają, nie?
No to życzę wam sukcesów. Życzę, żeby ten telefon dzwonił i żeby odbierali, jak Rafał Konowski zadzwoni, żeby przychodziły do kraju i do Poznania dobre informacje z wynikami dziewczyn, naszych gości i nie tylko. No jeśli chodzi o sport olimpijski wyczynowy, to jeden trener piłkarski mówi, najważniejsza jest tabela rozgrywek, więc tego wam życzę, żebyście zawsze w tych tabelach były na szczycie. Akademia Judo Poznań. Dzisiaj to było nasze radiowe spotkanie w sportowej arenie judoczki Akademii Judo Poznań. Agata Szafran, Eliza Wróblewska. Dziękuję dziewczyny za wizytę.
Dziękujemy.
W studiu. Menadżer Rafał Konowski, trener i prezes Radosław Miśkiewicz. Dziękuję bardzo. Krzysztof Jankowski program zrealizował, Grzegorz Szałasik przygotował i poprowadził. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.